Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym, zasypiającym, rachunkowo-sumieniowym. Kochani, wczoraj skończyliśmy naszą oktawę uroczystości Wszystkich Świętych i dzisiaj w ten czwartek wracamy już do naszego normalnego trybu spotykania się, czyli dzisiaj spotkanie ze świętymi. Kochani, dzisiaj 9 listopada znalazłem tylko jedno wspomnienie świętej, o której nigdy nie słyszałem. Wielkiego wyboru nie mamy, więc musimy się nią zająć, a myślę, że to w ogóle bardzo ciekawe. Dzisiaj, kochani, błogosławiona Joanna z Signy. Niewiele o niej wiemy, a wszystko, co wiemy, jest dosyć wątpliwe, poza oczywiście paroma faktami. Posłuchajcie krótkiego jej biogramu. Wiemy, że pochodziła, urodziła się i żyła, i też swoją świętość uzyskała, w Toskanii. Tam do dzisiaj bardzo, że tak powiem, przetrwała jej cześć i jest bardzo czczoną świętą. Urodziła się prawdopodobnie w 1244 roku, czasem mówią 42, czasem 66. Wiadomo, że gdzieś w okolicach Florencji nad rzeką Arno. Niedaleko tam jest wioska Signa, która właśnie jest taką miejscowością, dlatego ona się nazywa błogosławiona Joanna Signy, która stała się miejscem jej działalności. Do dzisiaj toczą się ogromne spory, właśnie skąd pochodzi, bo różne miasta sobie przypisują jakby no jej pochodzenie właśnie stamtąd. Większość hagiografów jest zgodna co do jej dzieciństwa, że było bardzo ubogie, zajmowała się pasterstwem. Niestety potem mamy już różne sprzeczne zapisy i to bardzo sprzeczne. Jedne życiorysy podkreślają, że była dziewicą, inne natomiast odnotowują, że wyszła za mąż, za ubogiego chłopa, tylko że bardzo szybko owdowiała. Tak czy siak, dosyć szybko w życiu, albo właśnie jako osoba niezamężna od początku, albo właśnie wdowa, w pewnym momencie przyjęła z rąk franciszkanów habit trzeciego zakonu franciszkańskiego, czyli jakby była tak zwaną świecką dominikanką, i resztę życia spędziła jako pokutnica w odosobnieniu na skraju właśnie tej wioski Signy, zamurowana w niewielkiej celi. Wiem, że to oczywiście brzmi dosyć tak strasznie, jak to zamurowana w celi. Chodzi o to, że ona po prostu wiodła życie takie pustelnicze, zamknięte, tak jak w tych klasztorach zamkniętych, czyli jakby mnisze, nie wychodziła poza klasztor, z tym, że żyła jako pustelnica, czyli sama. Jak się oczywiście łatwo domyślić, to miejsce stało się takim centrum duchowym okolicy, gdzie przychodzili ludzie, szukając pociechy, szukając wsparcia i tak dalej. I oczywiście zaczęły tam się też dziać cuda. Tak naprawdę niewiele wiemy. Jest potem wiele opowieści, wiele legend na temat różnych cudów, których miała dokonać. Wiemy, że w 1307 roku prawdopodobnie zmarła właśnie 9 listopada. Beatyfikował ją papież Pius VI w 1798 roku. Kochani, można by oczywiście sobie teraz przytaczać te różne legendy dotyczące jej życia, właśnie różne cuda, które się miały dziać. One są dosyć mocno legendarne, w sensie widać w nich takie chęci po prostu bajkowego opowiadania o tej świętej, ale do dzisiaj jej kult jest bardzo żywy właśnie tam w rejonie Toskanii, jest specjalna procesja właśnie w listopadzie, jej relikwie są w ogóle dostępne w kościele Jana Chrzciciela, gdzie są w takiej szklanej trumience, gdzie można je oglądać. Jakby do dzisiaj cieszy się ogromną czcią ludzi. Ale kochani, mówię o niej tak naprawdę z jednego bardzo pięknego powodu. Zobaczcie, ona jak wielu świętych, bo wielu było takich świętych, pustelników świętych, odosobnionych, tak zwanych rekluzów, tak się to nazywało, czyli żyli sobie jakby zamknięci w swoim własnym duchowym świecie, mogłoby się wydawać, a jednocześnie to ich życie stawało się takim duchowym centrum dla mieszkańców obok. To szczególnie też prawosławie ma taką wielką tradycję tak zwanych starców, niektórzy albo w jednym miejscu mieszkając, albo chodząc w ogóle po świecie, no właśnie, tak duchowo, taką duchową pomoc rozdzielali. Święta Joanna, błogosławiona Joanna, była właśnie kimś takim, kto uświęcał rzeczywistość wokół siebie. Ona oczywiście duchowo też prawdopodobnie ogarniała cały świat, to jasne, bo duchowo nie ma granic, ale przede wszystkim była takim duchowym centrum dla, no właśnie, dla wioski, która była obok jej pustelni, albo raczej jej pustelnia była obok tej wioski i ona się stała takim wsparciem dla mieszkańców. Kochani, to jest bardzo piękna cecha. Być takim wsparciem dla ludzi, którzy są obok. Czasem niewiele możemy zrobić, czasem możemy zrobić tylko tyle, że się pomodlimy, tak jak ona bardzo często. Ona nie wychodziła stamtąd, nie pomagała im w konkretnych pracach, nie załatwiała ich problemów, tylko po prostu modliła się za nich. Jakby jak się okazało, to duchowe centrum było takim jakby taką życiodajną studnią, nie? Z której cała ta wioska, cała ta okolica czerpała swoje siły. Kani, rachunek sumienia jak zawsze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie temu się przyjrzeli. Oczywiście nie jest to rachunek sumienia, dlaczego nie jesteś pustelnicą, pustelnikiem. Nie o to chodzi. Tylko pomyśl, że to o ludziach, którzy proszą cię o modlitwę, a ty się nie modlisz za nich. Albo o ludziach, których wiesz, że potrzebują modlitwy i wiesz, że powinnaś o nich pamiętać, a ci się nie chce. Kochani, mnie bardzo wielu ludzi prosi, nie? Zawsze o modlitwę. Gdzieś jestem na rekolekcjach w kościołach, coś tam ciągle podchodzi. I oczywiście staram się jak najwięcej pamiętać, ale wiem, że czasem tak nie robię. Czasem komuś powiem, tak oczywiście, na przykład pamiętam kiedyś taką sytuację, bardzo mnie ona zawstydziła. To akurat było jeszcze w Krakowie, wtedy jeszcze mieszkałem, to już było lata temu. Spotkałem księdza biskupa Grzegorza Rysia, który wtedy jeszcze był biskupem krakowskim, akurat przyszedł do nas z zakrystii. I on mówi, Adam, pomódl się za mnie. Ja mówię, ojcze, oczywiście zawsze pamiętam. I on tak spojrzał na mnie i mówi, Adam, nie gadaj głupot, nie pamiętasz zawsze. Proszę cię teraz, ten jeden raz, pomódl się za mnie. To było takie otrzeźwiające. Ja oczywiście tak, wiecie, no walnąłem tak jak to zawsze, nie oczywiście, że będę pamiętał. Tylko to są często tylko takie słowa, za którymi nie idzie, no właśnie, konkretna obecność modlitewna za ludzi. Pomyślcie teraz, kochani, w rachunku sumienia. Czy gdzieś nie zawalacie właśnie na tym froncie? Przeproście Pana Boga za to zaniedbanie w modlitwie za innych. Nasz dobry Panie Jezu, bardzo Cię przepraszamy za ten nasz brak duchowego wsparcia dla naszych braci i sióstr. Za to, że choć często obiecujemy, to są tylko puste słowa, że nie wspieramy modlitewnie tych, którzy potrzebują tej pomocy. Jezu, daj nam takie serca uważne, serca nieskoncentrowane na sobie, serca słuchające, które będą naszych braci, nasze siostry do Ciebie przynosiły. Daj nam taką łaskę, tak jak Ty taką łaskę nieustannie w sobie miałeś. Prosimy Cię, pomóż nam w tym. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, to tyle na dzisiaj w tym naszym spotkaniu wieczornym, zasypiakowym, modlitewnym. Bardzo Wam dziękuję za to nasze wspólne modlenie się. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Dajcie się pobłogosławić na koniec. Proszę Wasze czoła dać do błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie proszę najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie piękna noc. Wszystkiego dobrego, ściskam z Bogiem.